To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Minął tydzień od muzycznego giermaszu, no i już tym razem nie mieliśmy wyjścia, nie można było znowu muzyczki puszczać, trzeba dawać gierki. Nie, fakt faktem, cieszymy się, dostajemy takie sygnały, że giermasze muzyczne wam się zawsze podobają, także...
Bo nas nie słychać.
Bo nas nie słychać, dokładnie. Nie wymądrzamy się, tylko po prostu gra muzyka. No ale dobrze, na pewno musimy częściej tego typu, bo widziałeś tam, od 2019.
Staraliśmy się kiedyś co pół roku.
No właśnie, później jakoś ten zwyczaj odszedł w niepamięć, a jak słychać po waszych reakcjach, czy też to, co czytamy, że jednak to się wam podoba. Witamy przede wszystkim.
Michał Król.
I Andrzej Kutys. No ale dzisiaj tak, bo ja nie wiem, to The Gang, bo już uprzedzając, recenzja gry The Gang z Game Passa, którego opłacamy we własnym zakresie, natomiast pytanie jest takie, czy to jest jakaś nówka sztuka, czy to coś...
Nie, no to premierę miało pod koniec tam w połowie, czy pod koniec grudnia.
No, czyli okej, jedna premiera i jedna kubka wstydu. Okej, przyznaję się, bo zapowiadałem w zeszłym tygodniu, że
no,
Zelda...
Tłumacz się. No,
nie zdążyłem najnormalniej w świecie, no.
A jak fakt... takiej małej gry krótkiej?
Jak? Nie no, Ocarina of Time to nie jest mała krótka gra, człowieku. Nie, przepraszam, nie Ocarina of Time, tylko Majora's Mask oczywiście, bo Ocarinę skończyłem już kiedyś. Natomiast postaram się na przyszły tydzień, ale już wiem, że w przyszłym tygodniu, ale to dopiero w przyszły piątek prawdopodobnie będą nowe Pokémony. Będzie, no wtedy dopiero zacznę ogrywać, także za dwa tygodnie prawdopodobnie nowe poksy, no też wtedy rzucam wszystko i lecę zbierać je wszystkie, żeby była premiera nówki sztuki nieśmiganej, no ale słyszycie, The Gang całkiem świeży, Motorsport Manager to Łukasz Robikowski wykorzystał właśnie okazję, żeby zdjąć z kubki wstydu, no wiesz, no skoro Football Manager, tak, no to dlaczego nie Motorsport Manager?
Zwłaszcza, że zarówno Łukasz, jak i my jesteśmy
fanami motorsportu. Chociaż ja to już jestem takim uber fanem, wiesz.
A ty to w ogóle
Formuła
jesteś,
1, Formuła 2, Formuła
dziwny.
3, Formuła E, IndyCary, MotoGP, Elms, Wec, co chcesz?
Nie wiem, ja kiedyś, wiesz, MotoGP oglądałem jeszcze jak Valentino Rossi był młody.
No, Valentino Rossi w tym sezonie rozstał się. Właśnie teraz, to był ostatni, 2021, ostatnie wyścigi słynnego Valentino, chociaż no już teraz nie raczej...
Co, ma 75 lat.
No, tam czasami dojeżdżał w dziesiątce, powiem tak, no już ta końcówka kariery, ale wiesz, że już jedzie w Wecu. W teamie WRT, w którym do niedawna jeździł Robert Kubica, co prawda on jeździł w Elms, czyli w tych European Le Mans, nie w WEC, czyli World Endurance Championship. Natomiast
ty,
mamy...
Dobra, może zróbmy kącik motoryzacyjny.
Mamy oficjalną informację, Valentino Rossi w WRT, w LMP2 będzie jechał w WEC-u, także słynny The Doctor jeszcze cały czas będzie w padoku. Ale masz rację, bo to jest audycja gra komputerowych, a nie kończy się o motosporcie, ale sam je striggerowałeś,
nie,
to
no,
jest twoja wina.
Gier motoryzacyjnych jest od metra, tak? I je w większości recenzujemy, więc to też jest ważny aspekt.
Tak, to też jest ważny aspekt, natomiast tak, czyli już wiecie, dwie recenzje, kącik technologiczny, kącik polski i starocia jeszcze przygotowałem taką grę, od której się kiedyś trochę odbiłem, ale sam przyznaję przed sobą, że może kiedyś jeszcze warto by było spróbować, ale o tym jeszcze mówić będziemy, natomiast teraz dżingielek i parę słów, co się wydarzyło w branży.
Giermasz. Co nas czeka?
Można powiedzieć, że te słowa z tego dżingla, a co nas czeka, to są wręcz prorocze w kontekście 68 miliardów dolarów. To jest temat dnia, miesiąca, roku, więc temu poświęcimy krótki kącik aktualności.
A nie dekady nawet? Albo w ogóle historii branży? Bo pamiętajmy, jak wszyscy mówili, że tam Zynga się sprzedała tam za 6 miliardów, gigantyczna transakcja. Microsoft kupił Bethesdę za tam 8, ale kasy.
No właśnie, ale może ktoś nie śledzi tak jak my, więc powtórzmy, bo to nie wybrzmiało jeszcze. Microsoft tu kupił korporację Activision Blizzard, ogromnego wydawcę. No Bobby Kotick to tam zarabiał w tym Activision setki milionów dolarów, umówmy się.
Tak.
Przy okazji Bobby został zmuszony, czy jest zmuszony do odejścia, bo to
znaczy,
były
nie, no jeszcze...
potężne problemy związane z mobbingiem.
Jeszcze nie został, ale wszystko na to wskazuje, że się pożegna i moim zdaniem bardzo dobrze, bo to się zbyt długo ciągnęło zanim ten smrodek.
Tylko widzisz, Blizzard w obecnej kondycji, no to tak, jak wypuścili teraz tą Diablo dwójkę, ten remastero, remake, no jakby to nie nazwać, recenzję oczywiście u nas znajdziecie, No fajnie, fajnie. No tak, pytanie, co z Diablo 4? Toksyczna atmosfera pracy to bardzo mocno się odbiło na tym, co się działo, w te doniesienia wszelkie, że tam po prostu fatalne praktyki kadry zarządzającej wobec pracowników niższych szczebli. No i tak, no Overwatch 2 nie wiadomo kiedy. World of Warcraft traci graczy sukcesywnie, więc... Microsoft oczywiście przejął potężne imperium, ale imperium takie lekko na glinionych nogach. Ostatnie Call of Duty Vanguard zdaje się też nie sprzedało się w takich ilościach. Wiadomo, to dalej miliony, dziesiątki milionów egzemplarzy, ale rozmawiamy też o zupełnie innej skali, wiesz. Kiedy u nas w Szczecinie Exora sprzedaje 300 tysięcy, to oni jak sprzedają 3 miliony, to już jest dramat.
To jest porażka,
no,
tak.
To jest porażka, więc...
Znaczy, słuchaj, ja przede wszystkim zobaczymy, czy Microsoft wykona jakieś ruchy na zasadzie w zarządach.
Bo to, no to na pewno.
Bo to jest...
Na pewno,
istotne,
no już
tak?
Słyszymy, mówiliśmy o Bobim Kotiku,
tak? Bo Microsoft może powiedzieć, ok, robicie Diablo, ale wypuszczamy wtedy, kiedy to Diablo będzie naprawdę dobre, bo nas stać na to, żeby przetrzymać jeszcze na przykład rok, bo planowaliście, nie wiem, na przykład w 2023.
No taka była, wiesz, dewiza starego Blizzarda, od graczy dla graczy, wydajemy gry, kiedy są dokończone, wiesz.
Nie jest powiedziane, że to się nie stanie. Ciekawa jest też sytuacja taka, że oczywiście ale wybuchły wojny, wojenki konsolowe. Pięknie się to czyta, jak wiesz, fanboye PlayStation z fanboyami Xboxa tam wujują i X-y i to i tamto. Zakładam, że Microsoft na pewno będzie zachowywał te wszystkie umowy, które są, czyli jeśli był Overwatch 2 zapowiedziany na PlayStation, to wyjdzie i tak
zresztą
dalej.
Zresztą Sony
dalej.
Wystosowało taką informację, że też taki statement, że właśnie, no że oczekują,
było,
że umowy było... będą respektowane,
no,
że gry będą
słabe,
multiplatformowe,
że...
ich akcje poleciały na łeb na szyję.
O 20 miliardów chyba, to był po prostu kosmos.
Tylko widzisz, bo pełna zgoda, bo oczywiście my tutaj prochu nie odkrywamy, bardzo w prasie branżowej, czy też w portalach branżowych toczy się potężna dyskusja, przecież też nie jesteśmy od tego oderwani, czyta się różne te głosy, prawda, jakie się pojawiają, deweloperzy się wypowiadają, różni ludzie, dziennikarze branżowi. Zgodzę się w pełni, że chodzi tutaj o potężne rozwinięcie usługi Xbox Game Pass, że oni jak gdyby idą...
Game Pass.
Oni idą w Microsoftie w tego, powiedzmy, growego Netflixa, tak? Czyli
tak.
Płatna usługa abonamentowa, gierki, które
25
ogrywamy.
25 milionów użytkowników w tej chwili jest.
I tutaj mamy jak gdyby pełną jasność. Ponoć Sony ma czymś takim odpowiedzieć. Z drugiej strony mamy też Nintendo, które idzie zupełnie inną swoją ścieżką i takiego Animal Crossing New Horizons sprzedaje 32 miliony sztuk w pełnej cenie każdą jedną, bez żadnych promocji. I też się da tak funkcjonować na rynku. Więc może to się jakoś tak przefragmentuje, że z jednej strony będziemy mieli Xboxa z tym, z ich Game Passem, może Sony z jakimś ich Game Passem, ale też z ofertą tych cały czas jednak wielu ciekawych tytułów, jakie wydają, nie wiem, marki The Last of Us, God of War, które też przeportowali teraz na peceta. I jak gdyby tutaj Sony pójdzie nieco drogą Nintendo, paradoksalnie, w
tylko
kontekście tej konkurencji z Microsoftu.
Ja się zastanawiam, czy Sony ma aż tyle mocnych IP, żeby utrzymać graczy u siebie. Dlaczego? No bo Nintendo, no Sony też, to sprawdzone marki i tak dalej, tak? No ale wiemy, że teraz gry, potężne gry powstają nie 2-3 lata, tylko 5-8, tak?
No tak, tak.
Typu God of War to na pewno już jest tworzone od wielu lat.
No, bo rozmawialiśmy o tym, scenę jakąś tam epickiego pojedynku z Baldurem, to tworzyli rok.
No właśnie.
Tę walkę
całą. Niech tych bardzo mocnych IP mają, nie wiem, 15, no to nie jest tak, wiesz, dużo, że no 3 gry rocznie będziesz dostawał, to nie jest jakieś, wiesz, wielkie halo, nomen. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo teraz pomyśl sobie, Microsoft na razie twierdzi, że Call of Duty będzie się ukazywało na wszystkie platformy, bo im zależy, żeby gracze mieli dobrze i tak dalej. No ale wyobraź sobie sytuację, że za lat, nie wiem, 2, 3, 4, nagle Microsoft stwierdza, że żadna z ich gier z należących studiów do nich nie wyjdzie na konsoli PlayStation. I w tym momencie Sony traci gigantyczną liczbę naprawdę świetnych tytułów. No i robi się problem, nie? A Sony nie robi zakupów ostatnio, bo zresztą o czym my mówimy? Microsoft jest dużo, 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 dużo większy od Sony, bo Sony czerpie zyski głównie z tej
konsoli.
Z konsoli, bo segment telefonów, telewizorów to tam pada praktycznie.
No telewizory może niekoniecznie, ale telefony ich nie słabo.
A w Microsoftcie to konsole nie są najmocniejsze. Tam ten Windows zarabia kupę szmalu, chmura, bo oni na chmurze chyba najwięcej zarabiają. Tych usług mają mnóstwo. mnóstwo i gry to jest jeden z tych elementów. Oni mają gigantyczne pieniądze. Co więcej, któryś tam dziennikarz dobrze poinformowany...
No niektórzy się śmieją, że za chwilę Microsoft to kupi Sony, wiesz?
Nie, no nie. Sony raczej nie, ale jakiś tam, któryś tam dziennikarz rzucił plotkę, że jeśli się nam wydaje, że zakup, ten zakup, gigantyczny zakup jest największą plotką, największą newsem w tym miesiącu, jeśli chodzi o branżę, to się mylą, nie? I teraz pytanie, no rzucił
to
takie...
Nintendo kupią?
No nie, nie wiem, czy Nintendo
ale były
kupili.
Takie zakusy ponoć.
No ale co, no... Ja myślałem, że Ubisoft, ale Ubisoft nie jest na tyle wyceniany, żeby to była większa transakcja
niż Activision Blizzard.
Niż Activision Blizzard, więc nie wiem, co oni, chyba że kupią i Sony, i Nintendo.
Tencenta kupią, wiesz, Tencenta.
O, to,
o, to by było na
ale
grubo, nie?
Oj, nie wiem, czy to, kto jest większy, szczerze mówiąc, ale powiem ci...
Przypomnijmy Tencent, chociażby League of Legends i na tym się zatrzymajmy.
No tak, to jest
chiński gigant.
Gigant.
Chociaż z kolei w Chinach tamte różne problemy związane z obostrzeniami wprowadzanymi dla młodzieży a propos grania, to są osobny temat, no tak. Pytałeś o mocną transakcję, osobny. Myślę, że Tencent to byłoby gruba
słuchaj,
rzecz.
Ale z tym wszystkim wiąże się też taki, można powiedzieć, problem. Problem polegający na tym, że jeśli gry będą trafiać, taka liczba gier będzie trafiać do Game Passa, to boję się o te wszystkie gry niezależne, które będą
niekoniecznie właśnie, ale, nie, one mogą ginąć, ale chociażby przykład dzisiejszej recenzji tego The Gang, no bo miałeś...
W życiu bym w to nie zagrał.
Gdybyś nie miał w Game Passie.
Nigdy.
Paradoksalnie dla indyków to może być jakaś dobra informacja w tym sensie, że Microsoftowi będzie zależało na tym, żeby ta, wiesz, żeby jak ktoś wejdzie w bibliotekę, to żeby no bum, wywaliło z 300 tytułów,
no
nie?
No już teraz tak jest.
No to już teraz tak jest i także jest tak ze względu na dużo gier mniejszych i niezależnych. Też zwróć na to uwagę.
I które my ogrywamy, bo
no
hity,
właśnie,
hity
więc
z hitami.
Tu...
A teraz pomyśl sobie, że do tej usługi trafiają wszystkie gry, bo trafią Activision Blizzard, bo trafią. Tak?
No
fakt,
trafią.
Fakt, że tam finalizacja tej umowy ma być w połowie chyba 2023 dopiero, bo tam to jednak jest gigantyczna transakcja, ale te gry tam trafią. Call of Duty będzie w premierze w ramach Game Passa. Wszyscy się teraz też zastanawiają, czy Game Pass podniesie cenę. No bo jednak taka inwestycja, tyle tytułów, co wie, z drugiej strony, jeśli dalej będzie się sprzedawał tak, jak się sprzedaje do tej pory, fakt, że na PC-cie ten PC Game Pass jest dużo tańszy, tak? Ale jeśli będzie dalej się tak sprzedawał i Microsoft ma jakiś tam cel, nie wiem, 50 milionów na przykład sprzedanych abonamentów, no to może cena się utrzyma, a my będziemy mieli taką bibliotekę. Wiesz, ja powiem ci szczerze, że już się zacząłem przyzwyczajać do tego Game Passa. Na zasadzie takiej, patrzę, co tam wpada, wrzucam do mojej kubki wstydu i później jak kończę jakąś grę, przeglądam, co było, mam na liście do zagrania
no tak, tak,
i sobie
tak.
pobieram. I mi się na przykład to podoba, bo ktoś powie, no ale to 55 zł miesięcznie, bez kombinacji oczywiście, no ale chwila.
No to jest tak,
jeśli
jakbyś...
ty sobie kupisz w roku FIFA plus jeszcze jakiś tytuł AAA na przykład na...
Za 3,5 stówy albo tam za 3 stówy?
Na 3 stówy, bo na Microsoftie no. są taniej. No to roczny abonament to jest cena dwóch gier, takiego najwyższego segmentu.
Tak. To
więc,
prawda.
Więc to nie jest drogo. Fakt, że się przyzwyczailiśmy tam, że niektóre abonamenty są tańsze, ale to filmowe, a tu masz growe i w mojej ocenie jest to świetne. Zwłaszcza, że wcale się nie zdziwię, jak za jakiś czas Ubisoft do tego dołączy, tak jak dołączył EA Play.
Ale Ubisoft, jeżeli Sony odpali swojego, no przepraszam, że tak powiem, no bo to Microsoftowe pojęcie jest, jeżeli Sony pojawi, odpali swojego Spartacusa, to się zdaje się nazywać, taki Game Pass i też będzie tak dużo, no to wiesz, ja nie sądzę, żeby taki Ubisoft czy EA chciało zrezygnować na przykład jeszcze wciąż z bazy ponad 110
ale
milionów
nie,
użytkowników
nie chodzi o,
PlayStation
nie chodzi
4.
To nie chodzi o rezygnowanie, bo EA Play na przykład jest w ramach Game Passa, a równie dobrze możesz
dokładnie,
go wykupić.
Dokładnie, może być Ubisoft Play w ramach dwóch... No wiesz, i znowu paradoksalnie skończy się na bitwie na ekskluzywy, tak? Pytanie na takie, czy rzeczywiście... Znaczy, tak, Microsoft oczywiście stać na to, żeby wypuścić Call of Duty tylko na swoich platformach i na PC. Pytanie jedno, jednak czy nie będzie kusiło troszkę tych zysków, które dostaną od graczy pykających na Sony. Więc słuchaj.
No ale wiesz co, z drugiej strony w tym momencie, jeśli zrobiliby taki numer, no to ktoś, kto jest fanem, wielkim fanem Call of Duty, ma konsolę PlayStation, będzie musiał się przesiąść na PC-ta lub Xboxa. Ewentualnie zakupić po prostu Game Passa i grać
gdzie
na
PC-ta
telefonie.
Się przesiadać, jak na razie w ogóle nie ma mowy, żeby kupić jakieś karty graficzne. Zresztą gdzieś czytałem jakiś artykuł, że tanie granie na PC-cie to już właściwie odchodzi w umówmy się, fakt faktem, że konsol nowej generacji, tak sote, że tak powiem, ciężko kupić, tylko są w tych bundlach, no w tym momencie ceny takich różnych tam, że konsola plus parę gierek plus coś tam, to średnio te zestawy wychodzą koło tam 3000 zł, tak? Ale no goła konsola kosztuje 2200, a w tym momencie goła karta graficzna i to nie jakaś taka najbardziej wypasiona kosztuje 2200.
No, ja to wiem, ty to wiesz.
No więc, słuchaj, reasumując...
Ale ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo ciekaw, w którym to kierunku pójdzie. Ja jestem wielkim fanem Game Passa, ale mimo wszystko mam pewne obawy co
bo
do tych małych gier niezależnych.
Akurat co do małych niezależnych mam mniejsze obawy niż ty.
Natomiast... A nie każdy trafia do Game Passa, Andrzej, o to mi chodzi.
No, ale
I w tym momencie gracz, który dostaje miesięcznie, tam nie wiem, naście gier do ogrania, nie będzie chciał kupić małego, niezależnego indyka, bo nie będzie nie miał na to czasu.
Chyba, że ten indyk będzie miał dobry PR, a też umówmy się, zrobić dobry PR właśnie. Indykowi. No
to
tak,
koszt.
Okej, okay, no tu troszeczkę ci przyznam rację, natomiast no, reasumując, bo gadamy już o tym ponad 12 minut, a prawda jest taka, że i tak będzie co ma być. My tam mamy pojęcie, co sobie tam w Microsoftie wymyślili.
Ja tam się cieszę, długo, mam Game Passa, to wiesz,
długo,
korzystam.
No, ale nie za darmo go masz, pamiętajmy.
No nie.
No nie za darmo, także też wydajesz co miesiąc określoną kwotę. Dobrze.
No ale to, tak jak powiedziałem, to wychodzi i tak tanio w porównaniu do tego, jakbym miał kupić dwa duże tytuły rocznie.
No wiesz, no tym samym tak samo sobie wytłumaczyłem abonament jeżeli chodzi o usługę streamingową, no tam te 5 dych, które płacę, to też jest jakbym sobie jedną płytę miesięcznie wykupił.
No
mówię
tak.
O audio, nie?
Tak. Więc... A Sony musi odpowiedzieć, bo w PlayStation Plus, nie ukrywajmy, coraz gorsze tytuły wychodzą. Ja powiem ci, nie pamiętam, kiedy ograłem jakąś grę z PlayStation Plus. Pobieram i oczywiście, przepisuję do biblioteki.
Teraz jest.
I tak dalej. No ale ja ogrywałem go jak recenzowałem, to wiesz. To...
No tak, no tak. No dobrze, słuchajcie, to tyle wiemy, że nic nie wiemy, różnych scenariuszy.
Wiemy tylko, że kupa pieniędzy na to poszło.
Możliwości różnych kombinacji, długofalowych strategii, sam fakt, że to się dopiero w połowie przyszłego roku jak gdyby zmaterializuje, czyli jeszcze tych kilka lat, a w ogóle są sygnały, że kto wie, czy za kilka lat będą jeszcze konsole, a może tylko odpalimy telewizor, odpalimy w telewizorze Xbox Game Pass przykładowo.
Tak,
będziemy
może
mieli
tak
kontroler,
być.
Tak, bez
może
żadnej konsoli.
Tak być.
Pożyjemy, zobaczymy i tak jako te zwykłe, szare, biedne ludki nie mamy na to żadnego kompletnie wpływu, co tam w tych korpogabinetach za grube miliardy dolarów panowie sobie wymyślają. Dobrze, i tym optymistycznym, no to w takim razie gra, którą Michał ograł, dlatego że miał Game Passa, czyli The Gang.
Gier masz. Recenzja.
And I'm getting a bellyache just thinking about the fuel expense of landing on this dud.
Sure, we thought we'd already be on another delivery job. But that energy spike definitely came from this place, and I'm already geared up back here.
All right, all right.
Są takie gry, co do których nie mam żadnych oczekiwań. Zero. Który uruchamiam prawie że przypadkiem, zgodnie z zasadą. Nie skończyłem masy gier, więc odpalę kolejną nową, a potem okazuje się, że jest to całkiem udany tytuł. Co prawda bez fajerwerków, genialnej historii, odkrywczych mechanik i charakternych bohaterów, ale gra się fajnie. I taki jest właśnie The Gang, który w grudniu trafił do abonamentowej usługi Xbox Game Pass. Lubię gry platformowo-zręcznościowe, ale najbardziej te, które dają mi relaks. Są nieśpieszne i niewymagające. Widok trzecioosobowy, lekko ślamazarna bohaterka i zadanie nadrzędne wciągać gluty. Bo w sumie o tym jest ta gra.
You want us to land so you can go explore.
One up to you, Captain.
Since when am I the captain? We took the loan together. You both have to pay the mortgage.
Hey, here's something. You feel like analyzing some scan data?
That's what we're here for? Scan away. Just a basic composite of silicate. No energy reading to speak of.
So, we can't sell it?
Not unless we find a million of them.
Rani i Bex przeszukują kosmos w celu znalezienia cennych zasobów, by spłacić zaciągnięty kredyt. Brzmi znajomo dla większości pracujących Polaków. Pewnego dnia odbierają sygnał z nieznanej planety, który wskazuje na całkiem konkretne pokłady energii, którą można zamienić na żywą gotówkę. Okazuje się, że Ziemia obiecana opanowana jest przez tytułowy The Gang, ale to nie stanie na przeszkodzie Rani, by ruszyć w nieznane w poszukiwaniu skarbów planety. Finalnie okazuje się, że likwidując go, przy okazji można uratować piękne tereny umierającego globu. Główna bohaterka do dyspozycji ma specjalną rękawicę, dzięki której może wchłaniać czarną maś, a jej zastosowanie jest o wiele większe. Fajny efekt polega na tym, że czyszcząc dany obszar, przyroda odżywa i ekran zaczyna mienić się wszystkimi kolorami tęczy. Wtedy też wiadomo, że żadnego zagrożenia już nie ma. W sumie przez całą grę nie ma zbyt dużego wyzwania, bo spotykanie na drodze przeciwnicy, i to dosłownie trzech na krzyż, nie stanowią większego wyzwania. Ale wróćmy do oczyszczonego obszaru. Pojawiają się wtedy nowe możliwości dotarcia do wcześniej niedostępnych miejsc. Można na przykład pobrać nasiono i zasadzić je we wskazanym miejscu. Dzięki temu wyrastają rośliny, pozwalające dostać się na przykład na wyższe kondygnacje. Warto też szukać ukrytych przestrzeni, gdyż są pełne naturalnych zasobów, a dzięki nim można dużo więcej. Mając odpowiednią liczbę materiałów w warsztacie, przerabia się je na kolejne udoskonalenia do rękawicy. By je odblokować, trzeba cały czas skanować teren. Każdą roślinę, przedmiot, by zapełnić encyklopedię i automatycznie dostać schemat do modyfikacji. W sumie rękawica to najważniejszy przedmiot w grze. Udoskonalenia pozwalają szybciej zasysać maź, dają sprint, uzupełniają zdrowie, pozwalają strzelać plazmą, a dzięki temu otwierać przejścia i uruchamiać mechanizmy. Problem w tym, że wciąż powtarzające się mechaniki mogą niektórych znudzić. W kółko powtarzanie tego samego, ale w różnych scenariach, nie jest czymś pożądanym przez graczy.
If we find more of that substance, our parties might be over. I could get a garden of my own back home. What would you do?
Pay our bills?
I meant after that.
I know. But I don't dream big until I know it's within my reach.
A dream, Bex, is something that's out of our reach. Otherwise, it's called an option. Not getting through here. More gunk on the other side of these nasty vines.
Graficznie jest ładnie i poprawnie. The Gang jest maksymalnie liniowy, z różnorodnymi obszarami do swobodnej eksploracji i chyba to ratuje tę grę. Choć powtarzalny design też nie działa zachęcająco. Niestety twarze bohaterek to jakiś żart, więc pozostaje patrzeć na przykład, nie wiem, w drugą stronę. Produkcja jest dość prosta, bo zagadki nie stanowią problemu, fragmenty platformowe także i nie było ani jednego miejsca, gdzie bym się zaciął czy podjął rękawicę rzuconemu trudnemu wyzwaniu. I mimo tych teoretycznych wad grało mi się przyjemnie. Potrzebowałem takiej bezstresowej, niewymagającej, lekkiej i przyjaznej gry. Kilka godzin i po krzyku. The Gang ograłem dzięki temu, że wpadła do Game Passa, bo jakbym miał za nią zapłacić, to raczej nie byłbym zadowolony. A tak było krótko i przyjemnie. Jeśli potrzebujecie odrobiny relaksu, polecam. Ocena 6 na 10.
Over these cliffs. You make it through?
Anything for my captain.
Enough of the captain thing.
This place seems like it's big enough for the bunny, right?
Yeah, but I can't take her down until that gunk's gone. Care to clean it up?
Oh yeah, it'll be our pleasure.
Giermasz, oczywiście czas na kącik technologiczny. Oczywiście Radosław Lis, czyli nasz ekspert, wertuje, sprawdza, śledzi doniesienia, co się ciekawego w technologicznym świecie wydarzyło. No to po tym moim wstępie tradycyjnym, tradycyjnie oddaję głos. Bry, dobry, znaczy.
To może zacznę od tego, że Amerykańscy operatorzy telekomunikacyjni, czyli AT&T i Verizon, mieli uruchomić usługę sieci 5G w paśmie C już pod koniec grudnia ubiegłego roku. Natomiast Izba Branżowa Airlines for America, reprezentująca American Airlines, FedEx i wielu innych przewoźników lotniczych, zwróciła się do Federalnej Komisji Łączności w Stanach o wstrzymanie wdrożenia 5G wokół dosyć sporej liczby wymienionych lotnisk. Co jakby przyświecało tej odezwie. Chodzi o to, żeby zablokować możliwość uruchomienia 5G wokół tych lotnisk ze względu na to, że 5G mogłoby powodować złe odczyty wysokościomierzy w samolotach, no, zwłaszcza właśnie podczas lądowania przy ograniczonej widoczności. Ze względu na to, że pasmo 5G w tym paśmie C to jest zakres fal od 4,2 do 4,4 GHz, a tamte ich odczyty z wysokościomierzy działają w paśmie 3,7 GHz, czyli bardzo blisko. No i służby lotnicze obawiają się, że takie zakłócenia mogłyby spowodować jakieś problemy z lądowaniami, w związku z tym zmuszeni byliby odwołać profilaktycznie tam ponad 1000 lotów, a to położyłoby się cieniem nie tylko na samym lataniu, ale też na przede wszystkim gospodarce w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że samolotami realizowane są tam również duże ilości dostaw różnych towarów na terenie kraju.
No dobra, reasumując, czyli nie ma 5G w Stanach, bo w tym paśmie C, nie wiem o czym ty w ogóle do mnie rozmawiasz, ale wierzę ci na słowo, bo lotniska, tak? Dobrze zrozumiałem?
Tak, boją się po prostu, że może to wpłynąć na te wysokościomierze, ale dziwna sprawa, bo w sumie firma AT&T i Verizon jakby uparcie broniły tego swojego stanowiska, że pasmo C można wprowadzać w 5G, ze względu na to, że w 40 innych krajach już zostało to wprowadzone i tam się z samolotami na razie nic nie dzieje, także takie trochę dmuchanie na zimne w przypadku amerykańskich firm.
No dobrze, no niech se dmuchają na zimne. No a u nas kiedy będzie 5G? Słyszałem, żeby zaczniemy świecić, to mnie interesuje, no zaoszczędzę na prądzie.
Na razie niech przetarg ogłoszą.
Aha, no dobra.
W ten sposób na to okay. pasmo.
No bo to jest jeszcze kwestia, czy Huawei, czy nie. Huawei zbanowano w Stanach, tak, i to wchodzi jakaś tam geopolityka tutaj do tego wszystkiego. No ale dobrze, nie będziemy tego tematu drążyć. Opowiadaj, mój drogi, coś tam jeszcze ciekawego się dzieje w technologicznym świecie.
Pewne nowe informacje odnośnie nowych iPhone'ów SE. Do tej pory mówiło się, że to będzie SE3, czyli jakby trzecia wersja najtańszego ze smartfonów Apple'a. To takie dziwne urządzenia są, bo technologia praktycznie sprzed kilku lat jest w nich użyta, wymieszana z najnowszymi osiągnięciami Apple'a. No i ten SE3, który miał się pojawić, to według najnowszych informacji Rossa Younga, to jest taki człowiek, który wielokrotnie pewne przecieki od Apple'a sprzedawał, które się sprawdzały, ma posiadać przede wszystkim 5G i to ma być taki motyw zakupowy do kupienia tego nowego smartfona. Oczywiście będzie procesor Apple A15, czyli ten najnowszy, który w tej chwili jest w urządzeniach Apple'owych. Natomiast pozostanie stary wyświetlacz 4,7 cala IPS, który no, znamy już od iPhone'a 6 prawie, że. Także to są naprawdę bardzo stare jakby parametry. Natomiast wyszła jeszcze jedna nowa taka ciekawa wiadomość, że pojawi się jeszcze kolejna wersja SE najpóźniej w 2023 lub 2024 roku, mniej więcej na przełomie. No i to ma być SE, który będzie wreszcie wyposażony już w 5,7 cala ekran OLED. No bo wiadomo, że OLEDy teraz już są obecne praktycznie we wszystkich smartfonach, a ten, który ma się pojawić w tym roku, jeszcze ekranu OLEDowego ma nie mieć, jeszcze mają być ramki, czyli wyglądać będzie ten smartfon no tak jak iPhone 8 praktycznie. Nie? Także
zobaczymy, co się będzie działo. SE 3, no te SE 2, tam, to wiesz, to przede wszystkim myślę kwestia cen, bo zdaje się, że w tym momencie SE 2 to chyba jeden z najtańszych modeli w ofercie firmy Apple, więc to może być, wiesz, cena ma znaczenie, no, także
no zdecydowanie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
W minionym tygodniu miała też wreszcie oficjalnie premiera nowego procesora od Samsunga, Exynosa 2200, o którym też już wspominaliśmy w naszej audycji. No, charakterystyczne jest to, że jest to pierwszy Exynos wyprodukowany przy współpracy Samsunga z firmą AMD, no i co za tym idzie, będzie posiadał RDNA2, czyli to rozwiązanie, które znamy z Radeonów.
Widzisz, nawet sam masz problem, żeby przeczytać. Daj spokój, powiedz, o co tam chodzi, wiesz, przeciętnemu takiemu nerdowi jak ja, bo ja kompletnie się na tej technologii nie wyznaję. Co będzie? No lepszy będzie, jak znam życie, co?
No przede wszystkim w układzie RDNA2 będzie sprzętowa akceleracja ray tracingu. Mm-hmm. Czyli będziemy mieli pierwszy mobilny procesor, który będzie tę technologię wspierał sprzętowo. No i co, na co to się ma przyłożyć tak w wielkim skrócie, że gierki w smartfonach zaczną wyglądać jak gierki z najnowszych konsol.
No dobra, dobra, tu bym się jednak odrobinę nie rozpędzał, chociaż oczywiście granie Smyranem ma swoich wielkich fanów i no umówmy się też, liczby nie kłamią, to jest potężna działalność w gamingu, ale myślę, że jeszcze no ta rewolucja technologiczna to nie będzie tak do końca wyglądało, Radek, tak mi się wydaje, wiesz, no ale dobrze, to też jest kwestia przyszłości, zobaczymy co się będzie działo.
Warto jeszcze wspomnieć, że procesor wspiera rozdzielczość 8K, wspiera 144 Hz w QHD Plus lub 120 Hz w 4K. Będzie można w smartfonach mieć już pamięci LPDDR5 zamiast UFS 3.1. Także no, wszystko do przodu, tam będzie można nawet podłączyć aparaty do 200 megapikseli, nie? Na razie chyba tam 100 to jest max, a będzie można jeszcze mieć dwa razy więcej. No i oczywiście Samsung mówi o tym, że to pierwszy z wielu procesorów, które planują wypuścić razem w kooperacji z AMD. Także czekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Dobrze, czekamy w takim razie.
Netflix zaczął, znaczy czytam w internecie, że zaczął już sprawdzać tą sytuację, kiedy jedno konto dzieli między sobą wiele osób.
A co, jesteś jakoś szczególnie tym zainteresowany tym tematem, czy tak sobie po prostu dla własnej wiedzy?
Nie, no patrzę co się dzieje, bo oprócz tej informacji, do tej pory były doniesienia, że najpierw to się działo w Stanach, teraz, że tam ostatnio, że we Włoszech, a ponoć już w Polsce pierwsze osoby dostają taką informację podczas oglądania, korzystasz z tego konta, to weź tu potwierdź zaraz tam na maila, czy jakoś tam, że to na pewno twoje konto, no i zacznie się trwoga, bo wiele osób dzieli to konto na abonament za najdroższą wersję, która tylko ta najdroższa wersja umożliwia oglądanie materiałów 4K, to bodajże jest teraz chyba 60 zł w Polsce. Nie każdego na to stać. No i oczywiście wszyscy kombinują. Natomiast zła informacja jest jeszcze taka, że Netflix w Ameryce Północnej, czyli w USA i w Kanadzie, zaczął wprowadzać podwyżki. Kolejne. A niedawno mieliśmy podwyżki w Netflixie, nawet w Polsce, które miały miejsce praktycznie kilka miesięcy zaraz po wzrostach cen w USA. Także podejrzewam, że jeżeli w Stanach rośnie cena za Netflixa, mogę podać wartości takie, że ten podstawowy plan z 9 na 10 dolarów, ten standardowy z 15,50 na 14, natomiast ten najbardziej rozbudowany plan premium z 18 dolarów powędrował na 20 dolarów. Także o ile to się w Stanach dzieje w tej chwili, no to pewnie za kilka miesięcy będziemy mieli taką sytuację też w Polsce.
I nic nie będziemy mogli z tym zrobić, no ewentualnie wypisać się z usługi, prawda?
Tak,
swoją drogą,
zrezygnować.
Swoją drogą, to może to jest to, co mówisz, Radek, ale ja też patrzę na otoczenie, jak to się mówi, bo chyba w końcu doczekamy się Disney Plus w Polsce, więc tu może ta sytuacja odrobinę inaczej wyglądać, że jednak Netflix będzie chciał ceną konkurować, bo przypomnijmy, że w Stanach Disney Plus oczywiście jest, więc tamten argument odpada, ale wiesz, no tutaj podniosą ceny, wejdzie Disney Plus, to może część ludzi stwierdzi, a to jak tutaj w Netflixie podnoszą ceny, to ja dziękuję, sobie przychodzę do konkurencji, także może masz rację w tym, co mówisz, a może paradoksalnie ten Disney Plus nas, chociaż oczywiście to też będzie płatna usługa, żeby była jasność, ale w jakimś sensie uchroni nas od planów Netflixa, żeby ewentualnie podwyższać abonament w naszym kraju, no ale to oczywiście też się dopiero o tym przekonamy.
No myślę, że prędzej niż Disney Plus to uratuje nas prawdopodobnie HBO Max. Aha. HBO Max to jest taka nowa wersja...
HBO Go, tak?
HBO Go to znamy, tak? Bo to w Polsce jest od jakiegoś czasu. Filmy fajne, aczkolwiek mówią wszyscy, że gorsze niż Netflix, no to już tam...
Kwestia gustu.
Tak, indywidualna. Natomiast słoweńskie źródła podają, że HBO Max zadebiutuje w Europie Środkowej już 22 lutego tego roku.
A czym się będzie różnił od HBO Go? Bo oczywiście że myślę, że to najbardziej naszych słuchaczy interesuje. Czytaj, jaka, czy będzie większa, no zakładam, że będzie większa oferta, tak?
Znaczy się przede wszystkim w Maxie będziemy mieli wreszcie 4K, którego w Go nie ma. Będzie Dolby Vision, będzie Dolby Atmos, także jakościowo... skok diametralny.
Pytanie, ile za to zapłacimy?
To też jest taka sprawa dosyć istotna. Natomiast przypomnę, że HBO Max charakteryzuje się o tym, że on praktycznie zawiera bibliotekę filmów HBO Go, to dodatkowo w HBO Max, które dostępne już jest powiedzmy tam w Stanach, zastępuje taka sytuacja, że niektóre z filmów, które są wprowadzane do kin, wprowadzane są równolegle do tej platformy i wtedy możemy sobie zdecydować, czy idziemy na film do kina, czy po prostu oglądamy sobie ten film w zaciszu domowym na HBO Max. I to jest ten główny motor napędowy tej usługi.
Pożyjemy, zobaczymy, a teraz przejdźmy, myślę, już do kolejnego tematu, bo sporo gadamy o tych streamingach, chociaż oczywiście ja wiem, to jest kwestia kluczowa. No teraz wyobrazić sobie życie współczesne w mieście gdzieś tam bez Netflixa, to niemalże już chyba wchodzi powoli w nawyk, że tak powiem. I też odchodzą powoli też tradycyjne telewizje, tak by wychodziło. Oczywiście to będzie proces rozłożony na lata, ale chyba jesteśmy tego naocznymi świadkami.
I pandemia temu sprzyja.
Tak, na marginesie.
Ciekawa informacja na temat niemożliwości odtwarzania dysków Blu-ray w 4K na procesorach Intel Core serii 11 i 12. Okazuje się, że Stowarzyszenie Blu-ray Disc Association wprowadziło szereg takich restrykcji wymaganych do obsługi dysków z zabezpieczeniem DRM. No i tam mógłbym wymieniać nazwy tych wszystkich systemów, które są
mógłbyś,
potrzebne.
Mógłbyś, ale nie wymienisz, tak? To
nie
prawda?
Nie wymienię, powiem tylko może o jednym, że jest w procesorze intelowskim wymagane takie rozszerzenie SGX, czyli Software Guard Extension, które potrzebne jest do oglądania właśnie takich dysków i okazuje się, że o ile pojawiło się to rozszerzenie w procesorach Intela 6 generacji, do 10 spokojnie sobie to rozszerzenie funkcjonowało i te dyski Blu-rayowe w 4K można było sobie na PC-tach oglądać, ale natomiast jest problem z procesorami tymi najnowszymi Intela, czyli serii 11 i 12, ponieważ tego rozszerzenia Intel SGX w tych procesorach nie ma. No i co? Czyli właściciele, którzy postawili na te nowe procesory, które są naprawdę fajne i wcale się nie dziwię, że ktoś sobie taki procesor chce sobie zainstalować w swoim komputerze, no to niestety właśnie Blu-ray sobie już nie poogląda. Firma CyberLink, która zajmuje się powiedzmy takim oprogramowaniem do odtwarzania wideo z takich dysków, właśnie rekomenduje procesory serii 7, 8, 9 i 10.
No wiesz, problem polega też na tym, że w coraz większej ilości urządzeń to fizycznie czytnika żadnego nie ma, żebyś miał jasność. No,
tak, ale dużo osób Blu-raye też, znaczy może nie dużo, ale sporo osób Blu-raye w komputerach zainstalowało i sobie filmy oglądało, no a teraz będą skazani już na...
Na streaming, drogi.
Dla ciekawostki powiem, że układy AMD w ogóle nie wspierają takich Blu-rayów, także...
No cóż, no Big Tech robi z nas balona i my tylko jesteśmy szczęśliwi, że tak nas ładnie Big Tech robi z balona. Dodajmy, że ci wszyscy tam najbogatsi, te Zuckerbergi, nie tam Bezosy, nie Bezosy i inni, to już tylko się na tej pandemii podwoili, zdaje się, swoje majątki, ale to taki tam niuans i szczegół.
Mhm. Kolejna informacja jest taka, że Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację Paragon. Już możemy sobie ją ściągnąć z naszych App Store'ów albo sklepu Play na Android. Co tam w tej aplikacji? No na razie widać, że jest bardzo prosta. Konfiguracja to tam kilka informacji, które trzeba podać, sposób zabezpieczenia, no i otrzymujemy możliwość wtedy dodawania paragonów, zgłaszania nieprawidłowości związanych z danym zakupem. Jest tam jeszcze taki moduł ze statystykami naszych wydatków. Minus jest taki, że na razie ta aplikacja umożliwia dodawanie paragonów tylko przez ich ręczne skanowanie aparatem albo zaciąganie ze swojej galerii, z telefonu. Docelowo aplikacja ma tak działać, że każdy zakup, który będziemy realizować, będzie się w tej aplikacji Paragonik pojawiał, natomiast w ogóle jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób to będzie działało, także tej podstawowej funkcji w aplikacji jeszcze nie ma. No i powiedzmy, że no tak, jeżeli ktoś chce sobie Paragony zainstalować, to tak na razie bardziej dla zabawy niż dla jakiegoś tam sensownego rozwiązania, a kolejna sprawą jest też prywatność, no bo w sumie oddajemy informacje na temat wszystkich naszych preferencji zakupowych administratorowi tego oprogramowania, czy już stronie już rządowej na tą chwilę.
No a tam stronie rządowej, dawno już żeśmy oddali wszystko wszystkim, wiesz, daj spokój, to przecież nie ma już żadnej różnicy. Wszystko o nas wiedzą, o naszych zakupach, wiesz jak jest, no jeżeli przykładowo zacząłem przeglądać gry planszowe, to od razu mój Facebook jest pełen reklam planszówek, no to jest banalnie proste, no jak przeglądałem zegarki, to od razu pojawiło mi się pełno zegarków, a jak przeglądałem ostatnio telefony, to mi się pojawiło pełno telefonów, no to a po co nam te wszystkie karty lojalnościowe w różnych sieciówkach, gdzie przez przypadek zupełnie też wszystko się zapisuje i wszystko wiedzą, ile kupujemy, co kupujemy. No to no, XXI wiek, permanentna inwigilacja.
No podejrzewam, że wiele osób, tak jak ty, w ustawienia prywatności, w ustawieniach prywatności swoich programów w telefonie na wszystko się zgadza.
A to różnie, nie, powiem ci, że na Facebooku ostatnio naprawdę tutaj z kolegą z działu online, zresztą z Łukaszem Rabikowskim u nas w radiu usiedliśmy i tam tą swoją prywatność dosyć mocno przeczochrałem, to oczywiście nic nie dało, ale żeśmy się już, Radek, strasznie rozgadali, także ja już muszę podziękować. Okay. Czas na kolejną pozycję w Giermaszu.
Giermasz, recenzja.
Przeraźliwy ryk wartych miliony dolarów silników, zapach spalonej benzyny i czarny, gęsty dym spod kół. Formuła 1, czyli najszybsze, najbardziej widowiskowe i najdroższe wyścigi na całym globie, rozpalają wyobraźnię setek milionów fanów na całym świecie, a najlepsi kierowcy to dziś niemal gladiatorzy naszych czasów. Muszę przyznać, że sam od wielu lat daję się ponieść tym emocjom, śledząc każdy ruch superszybkich bolidów na torach na każdym kontynencie świata. I zapewne tak jak i wielu z Was, tak i mi, nieraz przyszła do głowy myśl, jakby to było chociaż przez chwilę mieć wpływ na tak potężne przedsięwzięcie, jakim jest prowadzenie własnego zespołu w tym pachnącym, wysokooktanową etyliną w świecie. I wiecie co? Jest na to rozwiązanie. To Motorsport Manager. Tytuł, który swoją premierę miał już dobre kilka lat temu, ale to właśnie dziś sięgnąłem po niego wprost z mojej kubki wstydu, czyli zbioru gier, które cierpliwie czekają na ogranie.
30 seconds. These guys have an almost fighter pilot mentality. And that's what separates them from mere mortals.
All I ever do is pray for a safe race. I never thought that I'd be there one day watching my son.
Motorsport Manager to klasyczna strategia. Wizualnie gra prezentuje się dość surowo i przywodzi na myśl tytuły rodem z platform mobilnych, co ma też swój sens, bo możemy w nią zagrać również na iOS czy też na Androidzie. Przygotujcie się więc na setki wyskakujących okienek, suwaków, przycisków, a wszystko to zaprezentowane w klasycznym dla tego typu gier rzucie izometrycznym. W Motorsport Managerze wcielamy się w szefa fikcyjnego zespołu Formuły 1, który stawia swoje pierwsze kroki w tym wyścigowym świecie. Od teraz to my odpowiadamy zarówno za obsadę naszych bolidów, jak i jego wygląd, osiągi, możliwości, ale także i strategię czy rozwój naszego teamu. Każda decyzja, którą tutaj podejmujemy, będzie miała swoje natychmiastowe, a czasem daleko idące konsekwencje. A to dopiero początek możliwości. Dlatego też warto, szczególnie na samym początku, poświęcić trochę czasu na dokładne wczytanie się we wszystkie opcje i komunikaty, które wyświetlają się na naszym ekranie. Dzięki temu szybko pojmiemy, w jaki sposób wybierzemy naszych kierowców, jak działa menu rozwoju bolidu czy rozbudowy naszej bazy, lub też w jaki sposób możemy edytować naszą strategię wraz z postępem samych wyścigów. Oczywiście na samym początku możemy czuć się tu trochę przytłoczeni ilością informacji, ale wierzcie mi, że po krótkim wprowadzeniu ich opanowanie nie będzie już sprawiać Wam większych problemów. Here comes Lewis Hamilton though, down the back straight, he's got a slipstream, he almost touches Verstappen, they almost make contact, into turn 9, Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton, of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula 1 in 2021, it comes down to this, and at this moment, it looks like it's going to go the way of Max Verstappen. Mercedes not happy, Red Bull will be delighted, they have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Na szczególne docenienie zasługuje też system zarządzania samym wyścigiem. Praktycznie na bieżąco podejmujemy tu decyzję o tempie, z jakim porusza się po torze nasz zawodnik, wybieramy rodzaj opon i okrążenie, na którym wezwiemy go do pit stopu, słuchamy jego sugestii co do ustawień bolidu i na bieżąco reagujemy na zmienne warunki pogodowe. Od naszego tak zwanego nosa, czyli zmysłu i wyczucia, zależy tu końcowy sukces naszych zawodników. Oczywiście na samym początku osiągi naszego bolidu nie pozwalają jeszcze na powalczenie o coś więcej niż jak najwyższa pozycja w ogonie stawki, ale z biegiem czasu i rozwoju naszego teamu rosną także szanse na pierwsze podia, a może i mistrzostwo. To zależy już tylko i wyłącznie od nas samych. Prowadzenie własnego zespołu w Motorsport Managerze to trochę taka jazda górską kolejką w parku rozrywki. Podejmujemy jakąś decyzję i bardzo szybko dostajemy tutaj odpowiedź, czy była ona właściwa, czy też musimy ponieść konsekwencje złych wyborów. Odniesienie końcowego sukcesu wymaga od nas sporo cierpliwości i skupienia, a także zmysłu dobrej organizacji pracy i nieco wyścigowego nosa. Przygotujcie się więc na wiele wzlotów i upadków. Podsumowując, Motorsport Manager to dla mnie ogromne zaskoczenie. W grze bawiłem się świetnie, spędziłem i wiem, że nadal będę spędzał w niej długie godziny. To gra, która na pierwszy rzut oka wygląda dość topornie, ale przy bliższym poznaniu okazuje się, że prostota to jej główna siła. Motorsport Manager to strategia, w której w każdym momencie rozgrywki czuć, że mamy ogromny wpływ na losy naszej drużyny, a każda nasza decyzja i jej skutki są doskonale mierzalne. Kolejnym ogromnym plusem tej produkcji jest jej przystępność. Z pełną odpowiedzialnością muszę przyznać, że nawet największy żółtodziób spokojnie da sobie tutaj radę, czym mocno pomaga intuicyjny interfejs i dobrze skrojony samouczek. To wszystko sprawia, że moim zdaniem Motorsport Manager to zdecydowanie tytuł godny polecenia. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas klasycznej pecetowej rozgrywki, ale także jako taka odskocznia od rzeczywistości podczas krótkiej, smartfonowej potyczki. Miłej zabawy. Cześć!
Motorsport Manager, słyszeliście Łukasza Rybikowskiego, a my przechodzimy do kącika polskiego. Michał Król, przygotowane jakieś tam kartki podrukowane.
Dużo, tak, dużo,
ale ostatnio,
dużo.
Wiesz, no nie było kącików, bo się nic nie działo, jak
opowiadałeś. Trzeba nadrabiać.
Czyli wysypało informacjami jednym słowem.
Zacznijmy może od nagród, bo są to takie doroczne nagrody Steam, przez największy sklep cyfrowy świata przyznawane.
Tak.
De facto to gracze wybierają. No i tu mamy świetne informacje, bo polskie gry miały 3 nominacje i zdobyły 2 nagrody, więc jak na 11 kategorii, to naprawdę całkiem nieźle. W kategorii gra ze znakomitą fabułą Cyberpunk 2077 miał gigantyczną konkurencję. Tak, Days Gone, Life is Strange, Mass Effect, Resident Evil. No i wygrał. Tak sobie, jak jakoś wyszło, że sobie wygrał bardzo...
Ale tamte to mówimy o seriach jakichś, tak? Czy nie? Czy mówisz o tym najnowszym...
Gra ze znakomitą formą.
Najnowsze.
Miał jeszcze szansę na najlepszą grę roku, ale tam nie wygrał, bo tam właśnie Resident zgarnął tę nagrodę.
To Village bodajże je, dobrze
tak,
pamiętam.
Tak, dwie pozostałe polskie produkcje, one były nominowane w kategorii gra VR roku, czyli wirtualna rzeczywistość, bo co by nie mówić, to jednak nadal jest popularna forma rozrywki, choć jeszcze nie trafiła do mainstreamu. Głównie tu Oculus rządzi, ale mniejsza z tym, bo był nominowany Blair Witch VR Edition od krakowskiego Bloober Teamu i Cooking Simulator VR od ekipy Big Cheese Studio, ale tam akurat port Game Boom Studio zrobiło. No i właśnie gotowanie wirtualne wygrało.
Granie w horror w goglach wirtualnej rzeczywistości, to ja szanuję tych, którzy to robią.
To,
nie,
to pieluchy gratis.
Człowieku, całą zbroję.
I ciekawa sprawa, bo Cooking Simulator, to tam można robić różne rzeczy. Możesz, wiesz, podpalić całą kuchnię, rzucać nożami gaśnicę do mikrofali, włożyć się do piekarnika i tak dalej, nie? No ale fajnie, że zgarnęli, dwie mamy nagrody, naprawdę dawno czegoś takiego nie było. Dalej, Papetura została nominowana do najważniejszej nagrody dla gier niezależnej. To jest... organizatorzy Independent Games Festival mają takie nagrody i to są najważniejsze gry dla niezależnych, naprawdę
nagrody,
niezależnych
nagrody,
studiów.
Tak. Tak, bo powiedziałeś gry, no ale dobrze, okej.
I został Papetura, studia Petums została nominowana, a warto wspomnieć, że Tomek Ostafin z już dwie nagrody CIGA zdobył 3 statuetki Pixel Award i teraz najciekawsze to jest to, że dostał także paszport polityki niedawno, w pełni zasłużenie, no 7 lat blisko pracy,
mówiliśmy wielokrotnie o Papeturze. Tak. Gra zrobiona z papieru, ale nie wirtualnego papieru, tylko prawdziwego papieru sfilmowanego i przeniesionego.
Do komputera. Niesamowita praca. No i co ważne, w tym roku gra trafi na Switcha.
Czekam.
A ja już do Tomka napisałem, żeby uderzał do Microsoftu, żeby Microsoft dał mu pieniądze, żeby zrobił port do Game Passa.
No oczywiście,
trafiło,
że tak. No oczywiście,
słuchaj,
że tak. Dlaczego nie?
Próbować warto.
No z takim portfolio, chociażby właśnie z tą nominacją do tych najważniejszych nagrod.
Hello.
No dlaczego nie?
Dawać miliony.
A ja.
Już do Tomka napisałem, procent dla mnie. Tencent.
Się nie chwal.
Mówiliśmy o Tencencie. No to Tencent.
To Chińczycy są.
Tak. Bo oni są największym udziałowcem naszego krakowskiego Bloober Teamu. To o tym informowaliśmy jakiś czas temu. No ale stwierdzili chyba, że mają za dużo pieniędzy, bo zainwestowali w kolejne polskie studio The Parasite. To jest ekipa, która tworzy Blacktail. To jest taka gra, opowieść, wariacja na temat klasycznej opowieści o Babie Jadze. Ja ogrywałem demo tej
Mówiłeś
tej
o tym, że ci się bardzo podobało.
Tak, no i właśnie.
To pierwsza osoba, tak? Dobrze mówię?
Tak, pierwsza osoba.
Tak,
bardzo fajne, naprawdę byłem zachwycony, fajnie wykreowany świat, dużo możliwości. No i Tencent stwierdził, że tam te drobne, co wrzucali do skarbonki, to przeznaczą na...
Te nawaciki, co mieli,
tak,
to
na
mogą.
Polskie studia, wiesz, te drobne miliony dolarów, które oni mają. Bardzo fajnie. Oczywiście przedstawiciele studia twierdzą, że pełną autonomię będą mieli. Zobaczymy, jak
i
to
będzie. I ponoć Chińczycy z Tencenta dalej tak działają, że dają dużo autonomii, że tam nie ma zbytniego wtryniania się, mówiąc kolokwialnie,
wiesz,
w projekty.
Przejmą 1000 studiów na świecie i zawsze tam na waciki będzie, nie?
A ja.
Dobra, co jeszcze? Weterani z Techlandu tworzą survivalowe science fiction Forever Skies, Far For Home, takie studio. I oni jakiś czas temu zapowiedzieli, mówiliśmy o tym, Project Oxygen. I nic o tym nie było wiadomo, a tu się okazuje, że taka jest gra inspirowana Subnautiką, czy Green Hellem, gdzie będziemy po prostu w chmurach
eksplorować, szukać materiałów,
i tak dalej. I ciekawe to jest to, że gra oprócz tego, że wygląda naprawdę bardzo ładnie, bo tam, dlaczego ja się śmiałem z tego, bo mówię, ty, tak jakaś znajoma ta grafika. I później czytam, że tam twórcy Chernobylite'a przy tym pracują, The Medium, Outriders, więc naprawdę doświadczeni twórcy zrobili sobie studio, więc efekt może być naprawdę fajny. Zwłaszcza, że tam analitycy giełdowi, których obserwuję na Twitterze związanych z branżą gier wideo, twierdzą, że ta gra ma jeden z największych przyrostów śledzących na Steamie, czyli największym sklepie.
Przypomnij jeszcze raz tytuł, żeby wszyscy zapamiętali.
Forever Skies. I tam chyba na 6. miejscu jest ta gra, jeśli chodzi o przypływ obserwujących. zachowujących.
Ale to jakiś, nie wiem, że będziemy... Latamy...
Czy będziemy się przemieszczać między jakimiś bazami, tego nie wiadomo, ale wygląda to naprawdę fajnie. Mamy za niedługo też premierę Dying Light 2, więc jest zasyp tych materiałów.
W lutym jakoś, dobrze mówię?
Tak, jest tego po prostu od groma, ale tak w krótkim
rozumiem, że recenzujesz. Jesteś w kontakcie z Techlandem.
Zobaczymy, co będzie w międzyczasie, bo to wiesz, ja się śmiałem, bo oni się pochwalili, że będzie...
500 godzin.
Że 500...
Wybuchła jakaś taka mini shitstorm nagle się zrobił.
Z jednej strony tak, z drugiej wiesz, takie śmiechujki się z tego zrobiły, bo oni stwierdzili, że żeby zobaczyć wszystko w grze, to 500 godzin, nie? No i pierwsza sprawa, tu chodzi o kilkukrotne przejście, sprawdzenie wszystkich możliwych ścieżek, a jak wiemy, ta gra jest jak pajęczyna, tak? Jak wybierzesz lewo, to nagle znowu masz 3 wybory, jak wybierzesz lewo, znowu 3 i tak
a
dalej.
A jak wybierzesz
dalej.
Prawo, to co było w lewo, staje się niedostępne
no,
i tak
no
dalej.
Właśnie.
No tak, tak. Tak.
I wiesz, oczywiście ktoś tam mówi, no a jak się uda to w 300 to godzin zrobić, to będą się czepiać i tak dalej. Tu nie o to chodzi. Tę grę da się skończyć fabularnie, jak będziesz grał, to w 20 godzin. Jak wszystkie misje poboczne, to tam chyba 60-80, a jak już w ogóle absolutnie wszystko, to właśnie te 500. Więc takie to śmiechujki, ale gra wygląda dobrze. Wiesz co, pokazali gameplaye na starej generacji konsol i to już tam wygląda dobrze, więc naprawdę będzie ciekawie. Co jeszcze? Fajnie, bo czteroosobowa kooperacja będzie. To mi się strasznie spodobało, bo tam można grać ze znajomymi.
Taki klasyk z Back 4 Blood, nie?
I wszyscy zachowają ten loot, który...
Nie, Left 4 Dead, bo Back 4 Blood to teraz było.
Teraz, tak. I tam też fajnie, bo tam dużo wyborów jest właśnie w Dying Light 2 i w momencie, kiedy będzie dochodzić do tych wyborów, to gracze do 4 osób będą głosować, jaki wybór chcą podjąć. Bardzo fajne rozwiązanie.
A to takie trochę z planszówek, wiesz, bo planszówek też tak często jest, że gracze się muszą ze sobą dogadać, no, na przykład, a propos czegoś.
Techland ten zapewnił, że przez 5 lat przynajmniej będzie wspierał Dying Light 2, ale to nic nowego, bo jedynkę oni do dziś wspierają, ta gra ma już 1000 lat.
No powstała... i całkiem niedawno wyszła na Switcha na przykład.
No,
tak?
No właśnie. A propos Switcha, to niestety opóźni się zapowiadana we wrześniu edycja na tę konsolę, ale to przypomnę, że to miała być gra uruchomiana w chmurze, no bo Switch jednak jest słabą konsolą, jeśli chodzi o bebechy, więc miało być w chmurze odpalana gra, no i strumień...
Czyli stałe połączenie z dobrym internetem,
tak,
potrzebne.
Strumieniowanie tego, no i będzie opóźnienie, nie wiadomo do kiedy. Dobrze, niech się skupią na tych platformach, które mają i podobno ma działać gra dobrze na słabszych PC-tach, no bo Techland korzysta z tych wszystkich bibliotek i technologii NVIDIA i AMD ulepszających grafikę, a one nie obciążają systemu, więc będzie ciekawie. Co dalej? CD Projekt. Iwański i Kiciński wśród najlepiej opłacanych prezesów branży. I tutaj w ogóle, bo mówiliśmy wcześniej w aktualnościach o Bobby Kotricku z Activision Blizzardzie, on zarobił w 2020 roku, wiesz ile? Skromne 154 miliony dolarów.
Tak, ale tam później zgodził się na obniżkę pensji
no,
do kilkudziesięciu
ale to w 2000,
tysięcy.
W 2020, wiesz, mając 150 milionów dolarów na koncie, tak, mógłbym przez rok pracować za dolara. Nie miałbym z tym problemu.
Oj, wiesz, tutaj pamiętaj, że to wchodzi nieco inny. To wchodzisz na nieco inny poziom myślenia. Jak miałem 150 milionów dolarów, to dlaczego w przyszłym roku nie mieć 160 milionów dolarów?
Nie.
Pamiętaj, że to jest biznes. Tu się troszkę inaczej myśli.
Ale co ciekawe, bo zestawienie takie dziennikarz Evan van Zel Elden stworzył a propos 2020 roku i spółek game devowych. I najlepsze to jest to, że najwięcej zarobił Robert Antokol z firmy Playtika. A czym jest firma Playtika? Każdy zapyta. Ja też pytałem. To jest izraelska firma, która zajmuje się produkcją hazardowych gier mobilnych, czyli tych takich slotowych i tak dalej. I facet w 2020 roku zarobił 372 miliony dolarów. Jakieś w ogóle absurdalne kwoty.
No to tylko pokazuje gigantyczną siłę rynku mobilnego, bo fakt faktem, że my tego rynku w giermaszu w ogóle nie zgłębiamy.
Nie, jest
tak?
Za duży dla nas.
No.
Dobra, i wracając do polskich, Kiciński ponad milion dolarów, 26 miejsce w tym zestawieniu. Iwański, no też trochę powyżej miliona, a obaj znaleźli się pomiędzy szefem Atari a szefem Ubisoftu.
Więc... No ale to nie jest to Atari co kiedyś.
No nie, no oczywiście. Dobra, co dalej? Shadow Warrior 3 z datą premiery, chyba. Ja tak zatytułowałem to na portalu polskigamedev.pl. Dlaczego? Bo data pojawiła się w sklepie PlayStation Store, w Microsoft Store, ale na przykład oni nie potwierdzili tego. Wydawca nic o tym nie mówi. Na Steamie nadal jest 2022, a ta data to 1 marca 1 marca 2022 roku. I teraz pytanie, czy faktycznie wtedy wyjdzie? Ja wysłałem pytanie do Flying White Hogów w związku z tym, ale zostałem...
Dostałeś odpowiedź pomidor.
Nie, pewnie trafiłem klasycznie do spamu, bo się tak zawsze wszyscy bronią. Wiesz, twoja odpowiedź...
Nie, bo wpadł
twój
do
mail
spamu.
Oj. Do tego nie odpowiedziałem, ale to było 5 lat temu. Nie, no, mniejsza z tym.
Pomidor.
Więc jestem ciekaw, ale czekamy na Shadow Warriora jak najbardziej. Witchfire to jest gra, na którą czekamy. Studio The Astronaut.
Ale to ile ten 15 sekund trwa ten filmik?
A tam filmiki, to wszystko wygląda genialnie, ale Adrian Chmielarz zapowiedział, że w grę zagramy w 4 kwartale tego roku. Niestety tylko na PC i niestety będzie to wczesny dostęp. Przemilczą moje pytanie a propos, czy trafi ta gra na konsolę. Ja zakładam, że tak, bo to jednak są pieniądze. Tylko najpierw podejrzewam, że chcą skończyć na PC, wycyzelować, niech ona wygląda obłędnie, będzie
a
fajna.
A wczesny dostęp, bo to i też kaska od graczy popłynie troszkę,
się.
Nie?
I fajnie, bo tam kilka odpowiedzi na pytania, bo ludzie mieli, złożył, że nie będzie żadnych eksperymentów z NFT, czyli z tymi cyfrowymi dobrami, które teraz ludzie kupują. Checkpointy mają przypominać system Soulsów, ale tu eksperymentują nad tym. Nie będzie koopa, to jest gra stricte 100% single playerowa. Będzie tak jak w Hadesie, że zaczynamy przygodę w kryjówce, gdzie ulepszamy broń i zaklęcia. Oczywiście to wszystko możemy tracić, ale tylko częściowo.
Mi, tak się zastanawiam, czy to będzie taki duchowy następca Painkillera, bo to przypomnijmy, że Painkiller
ja
to jest
myślę,
ta gra,
że tak, bo tam jest bardzo dużo. Tak,
Chmielarz też pracował.
Wiele
tak.
osób, oglądając gameplaye te króciutkie, twierdzi, że Painkillerem na kilometr.
Czyli w skrócie rzecz ujmując, radosna rozwałka przy pomocy różnych tam narzędzi siania, zniszczenia, grozy i mordu.
No,
bo
będą
na tym polegał
perki,
Painkiller,
bronie.
Ze żadnych tam taktyk, śmaktyk, szmerów, bajerów, tylko idę do przodu
no
i
właśnie.
Kołkownicą w
łeb. Masz, wiesz, perki, bronie, magia bazująca na 4 żywiołach, jakieś sekrety. W ogóle, co ciekawe, będzie jeden poziom trudności, więc ci, którzy nie dają rady...
To nie dadzą rady.
Nie dadzą rady, ale gra na tych krótkich filmikach wygląda. Ojeju, jak mi się to podoba.
Ale to jednak są krótkie filmiki, a pamiętasz,
na potężnych pecetach odpalone.
No, oczywiście nie polskie, ale Alien Colonial Marines na trailerach też wyglądał fajnie. No.
Wiele gier na trailerach wygląda fajnie, a później wychodzi gra i co?
No,
tu pozdrawiamy
właśnie.
Twórców Cyberpunka, choć my nie narzekamy,
nie
bo nam się grał fajnie.
Na Xboxie Series X, przypomnijmy, po raz 1000 zresztą. Dobrze.
W wersji z Xboxa One.
Tak. W tyle w kąciku polskim, to teraz zagramy dżingielek i przypomnimy wam starocia.
Gier masz.
Stare, ale jare.
Wśród wielu fanów gier RPG, tych klasycznych, izometrycznych produkcji z przełomu XX wieku, Arcanum of Steelworks and Magic Obscura, z polskim tytułem Przypowieść o maszynach i magii, bo i gra była wydana na premierę w naszej wersji językowej, więc ten tytuł, zdaniem wielu, zasłużył na miano kultowego.
Dlaczego? Bo w wielu aspektach gra była wyjątkowa, począwszy od wręcz oszałamiających możliwości dotyczących rozwijania naszej postaci, a skończywszy na świetnie z tym systemem korespondującym światem przedstawionym w Arcanum. Uniwersum, gdzie do świata magii wkracza rewolucja przemysłowa. Orki i samoloty, elfowie i cepeliny, magowie i parowe pociągi. Klimat gry jest doprawdy nietuzinkowy.
Twoja przygoda rozpoczyna się gdzieś w przestworzach. Zaatakowany cepelin spada w płomieniach. Udaje się przeżyć. Umierający gnom przekazuje tobie pierścień. Musisz odnaleźć tego, komu jest przeznaczony. Co ciekawe, elfie przepowiednie mówią o tych wydarzeniach, a twoja postać może okazać się kimś znacznie ważniejszym, niż by się wydawało.
Przygoda w Arcanum, przypowieść o maszynach i magii, była bardzo długa i rozbudowana, dająca mnóstwo możliwości w otwartym świecie. Choć nawet jak na ówczesne standardy graficzne, oprawą ta produkcja nie powalała. Ale gdy udało się w nią wkręcić, niedostatki scenografii dało się przeboleć. Muzyka za to do dzisiaj jest świetna.
Arcanum, przypowieść o maszynach i magii, jest dostępne w sklepach, dostosowane do współczesnych systemów. Kosztuje grosze. Może to i trochę nieoszlifowany diament, ale jeżeli lubisz lubisz gry opowieści, nawet dzisiaj warto dać Arkanum szansę.
Ten pierścień to elfy, to tak władcy pierścieni miodowe.
Pierścień, elfy, zeppeliny, wiesz, era przemysłowa. Chociaż przyznaję na początku, bo grałem w to na premierę, bardzo fajny filmik wprowadzający, świetna ta muzyka, strasznie mi się spodobała. Słyszeliście ją w tle tego naszego opowiadania o Arkanum przypowieści magii, ale no gdy odpaliłem, no to wyglądało gorzej niż Baldur, nie? I tak trochę się na początku odbiłem.
No, ale Baldur to Baldur.
No, ale to w tym izometrycznym klimacie, wiesz, no, także, no, ale mówię, tak jak, bo to ja przygotowywałem ten tekst do Starych, ale Jarych, że jest to dla wielu pozycja kultowa i przy wszystkich jej niedostatkach i różnych tam błędach, czasami za dużo FedExów, ale z drugiej strony bardzo ciekawe możliwości, jak gdyby toczenia tej opowieści, no to wielu sobie to ceni i naprawdę kosztuje to tam tylko z 15 zł, czy tam nawet nie wiem, czy więcej, więc myślę, że czy w Gogu, czy na Steamie, to spokojnie można sobie sprawdzić, jeżeli chcielibyście się zmierzyć z tym kultowym tytułem. Natomiast teraz, no cóż, my wracamy do zajęć, dziękujemy bardzo serdecznie.
Michał Król.
Andrzej Kutys. Nie wiemy, co będzie w przyszłym Giermaszu. No znaczy,
gry!
Ja ten Zeldę w końcu zdejmę z kubki wstydu, bo tak jak mówiłem, no powoli ta karuzela z premierami od lutego, no bo w lutym Elden Ring, Dying Light 2, koniec stycznia, no to mamy już właśnie nowe Pokémony, także powoli to się wszystko rozkręca.
Tylko wiesz, jaki jest problem, że typu Dying Light czy Elden Ring to nie są gry na tydzień.
No to cóż, no to będę siedział po nocach, jak to już drzewiej bywało, no nic nadzwyczajnego, wiesz, i ty też przecież po nocach siedziałeś, więc no.
No właśnie, ale niestety, życie, obowiązki rodzinne i gierki, trzeba to wszystko ładnie pogodzić.
I nie ma wyjścia i to właśnie zrobimy. Dziękujemy, kłaniamy się, słyszymy się za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.